Lekcja siódma, 18 lutego. O tych najmniejszych. Sobota po południu, 11 lutego. Tekst pamięciowy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie, błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Ewangelia Mateusza 25:34. Biblia często mówi o obcych przybyszach, cudzoziemcach, sierotach i wdowach. Te trzy grupy można zaliczyć do tych, których Jezus nazwał najmniejszymi z jego braci i sióstr. Jak możemy rozpoznać takich ludzi dzisiaj? Obcymi przybyszami w czasach biblijnych byli ci, którzy musieli opuścić swoje miejsce zamieszkania z powodu wojny czy głodu. Obecnie ich odpowiednikiem są uchodźcy, którzy popadli w biedę z powodu okoliczności niezależnych od nich. Sieroty to dzieci, które utraciły jedno lub dwoje rodziców z powodu wojny, wypadku czy choroby. W tej grupie są także te dzieci, których rodzic przebywa w więzieniu czy jest nieobecny z innego powodu. Ta grupa stanowi szerokie pole do służby. Wdowy to kobiety, które utraciły mężów z powodów podobnych jak w przypadku sierot. Wiele wdów samotnie opiekuje się dziećmi i potrzebuje pomocy ze strony Kościoła. Jak przekonamy się w tym tygodniu, jako zarządcy spraw Bożych mamy obowiązek pomagania ubogim, zgodnie z przykładem Jezusa i Jego przykazaniami. Niedziela, 12 lutego. Życie i służba Jezusa. Na początku swojej publicznej działalności Jezus udał się do Nazaretu w Galilei, miasta, w którym się wychował i spędził większość życia. Mieszkańcy miasta słyszeli już o jego działalności i cudach, których dokonywał. Zgodnie ze swoim zwyczajem Jezus w sobotę udał się na nabożeństwo do synagogi. Choć nie był oficjalnym nauczycielem ani przełożonym synagogi, poproszono go o odczytanie fragmentu tekstu z Księgi Izajasza. Jezus przeczytał Księga Izajasza 61:1-2. Jak myślisz, dlaczego Jezus wybrał ten fragment Pisma Świętego? Dlaczego te wersety w Księdze Izajasza są zaliczane do mesjanistycznych? Co objawiają o dziele Mesjasza? Przeczytaj Ewangelię Łukasza 4:16-19. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I porównaj z Księga Izajasza 61:1-2. Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Zobacz także Ewangelię Łukasza 7:19-23. Wtedy Jan, przywoławszy dwóch spośród uczniów swoich, posłał ich do Pana i kazał go zapytać, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? A gdy ci mężowie przybyli do niego, rzekli: Jan Chrzciciel posłał nas do ciebie z zapytaniem, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mamy? W tej godzinie uleczył wielu od chorób i cierpień, i duchów złych, a wielu ślepych obdarzył wzrokiem. I odpowiadając, rzekł im: Idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli: ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. Ponieważ przywódcy religijni przymykali oczy na proroctwa mówiące o cierpieniu Mesjasza i błędnie tłumaczyli te, które wskazywały na jego powtórne przyjście w chwale, co powinno nam uświadamiać, jak ważne jest właściwe zrozumienie proroctw. Dlatego większość ludzi wyznawała fałszywe poglądy na misję Mesjasza, który rzekomo miał wyzwolić Izraela spod rzymskiej okupacji. Oparcie misji Mesjasza na Księga Izajasza 61, 1:2 musiało wywołać prawdziwy wstrząs wśród mieszkańców Nazaretu. Ubodzy w Izraelu w czasach Jezusa byli traktowani z lekceważeniem przez pozbawionych skrupułów urzędników, takich jak poborcy podatków, ludzi zamożnych, a nawet nieco bogatszych sąsiadów. Powszechnie uważano, że ubóstwo jest wynikiem Bożego przekleństwa z powodu win, które biedni ludzie sami ściągają na siebie. Przy takim nastawieniu niemal nikt nie troszczył się o ubogich ani nie próbował im pomagać. Miłość Jezusa do ubogich była jednym z największych dowodów Jego mesjańskiego dzieła. Ilustruje to odpowiedź udzielona przez Niego na pytanie Jana Chrzciciela, czy to On jest Mesjaszem. Podobnie jak uczniowie Zbawiciela, Jan Chrzciciel nie rozumiał istoty Królestwa Chrystusa. Spodziewał się, że Jezus zasiądzie na tronie Dawida, ale gdy czas mijał, a Zbawiciel nie domagał się królewskiego urzędu, Jan odczuwał zakłopotanie i był zmartwiony. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. List Jakuba 1:27. Jak ten werset pomaga nam uporządkować nasze religijne priorytety? Poniedziałek, 13 lutego. Troska Boga o ubogich. W swoich pismach autorzy ksiąg biblijnych zapisali wiele Bożych instrukcji dotyczących traktowania ubogich, obcych przybyszów, wdów i sierot. Najstarsze z tych wskazówek i przepisów zostały podane przez Boga na górze Synaj. Przez 6 lat obsiewać będzie ziemię swoją i zbierać jej plony, w 7 zaś zostawisz ją odłogiem i nie uprawisz jej, niech pożywią się z niej ubodzy Twego ludu, a tym, co pozostanie po nich, niech pożywią się zwierzęta polne. Tak też postąpisz z Twoją winnicą i z Twoim ogrodem oliwnym, druga księga Mojżeszowa 23:10-11. Chociaż ówczesny kontekst daleko odbiega od naszego współczesnego życia, jakie zasady wymienione w tych wersetach obowiązują nas nadal? Przeczytaj trzecia księga Mojżeszowa 23:22. A gdy będziecie rządzić zboże ziemi waszej, to nie będziesz żął przy żniwie swoim pola swego do samego końca i nie będziesz zbierał pokłosia po swoim żniwie, pozostaw je dla ubogiego i dla obcego przybysza, ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Oraz piąta księga Mojżeszowa 15:11. Gdyż nie braknie ubogich na tej ziemi, i dlatego nakazuję ci, w ziemi swojej otwieraj szczodrze swoją rękę przed swoim bratem, przed nędzarzem i biedakiem. Z reguły rozumie się, że słowo brat odnosi się tutaj do innych Izraelitów czy współwierzących. Myślimy o takich ludziach jako szlachetnych ubogich czy też jako tych najmniejszych moich jezusowych braci. Księga Psalmów wskazuje, jak powinniśmy traktować potrzebujących, bierzcie w obronę biedaka i sierotę, ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość. Ratujcie biedaka i nędzarza, wyrwijcie go z ręki bezbożnych. Księga Psalmów 82:3-4. Ten fragment psalmu wskazuje na zaangażowanie znacznie wykraczające poza dostarczanie żywności. Biblia zawiera także obietnice dla tych, którzy pomagają potrzebującym. Kto daje ubogiemu, nie zazna braku. Przypowieści Salomona 28:27. Tron króla, który sprawiedliwie rozsądza ubogich, będzie na wieki umocniony. Przypowieści Salomona 29:1-4. Natomiast król Dawid stwierdził, błogosławiony ten, który zważa na biednego, wyratuje go Pan w czasie niedoli. Księga Psalmów 41:2. Pomaganie potrzebującym zawsze było priorytetem w starożytnym Izraelu, nawet jeśli czasami Izraelici zapominali o tym. W przeciwieństwie do tego w drugiej połowie XIX wieku, zwłaszcza w Anglii, pod wpływem darwinizmu społecznego wielu ludzi uznało, że nie tylko nie ciąży na nich obowiązek troski o ubogich, ale troska taka jest czymś złym. Darwiniści społeczni uważali, że zgodnie z prawem natury silni przetrwają kosztem słabych, więc pożyteczne dla społeczeństwa jest nie pomaganie ubogim, chorym i bezradnym, bo mnożąc się, osłabiają oni społeczeństwo i naród. Ten okrutny, ale logiczny sposób myślenia w naturalny sposób wynika z wiary w ewolucję i wyznawania fałszywego światopoglądu. Jak Ewangelia, prawda o tym, że Chrystus umarł za wszystkich, wpływa na nasze traktowanie wszystkich ludzi, bez względu na ich pochodzenie i status. Wtorek, 14 lutego. Bogaty młodzieniec. O bogatym młodzieńcu wiemy niezbyt dużo, poza tym, że był młody i bogaty. Z pewnością przejawiał też pewne zainteresowanie sprawami religii. Był człowiekiem pełnym energii, gdyż przybiegł do Jezusa, zobacz Ewangelia Marka 10:17. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Chciał się dowiedzieć, jak uzyskać pewność życia wiecznego. Spotkanie Jezusa z bogatym młodzieńcem jest na tyle ważne, iż zostało wspomniane we wszystkich trzech Ewangeliach synoptycznych, co Jezus miał na myśli, gdy powiedział bogatemu młodzieńcowi, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 19:16-22. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł, nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł, czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu, których? A Jezus rzekł, tych, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czcij ojca i matkę. I miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, czegóż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus, jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majątności. Większości z nas Jezus nie zaleca sprzedania wszystkiego, co mamy, i rozdania pieniędzy ubogim. Jednak bogaty młodzieniec uczynił sobie z pieniędzy bożka, a choć odpowiedź Jezusa może się wydawać dość radykalna, Zbawiciel wiedział, że dla tego młodego człowieka taki krok jest jedyną szansą na przyjęcie zbawienia. Młody człowiek odszedł zasmucony, bo był bardzo bogaty. Jego wybór świadczy o tym, że pieniądze były dla niego Bogiem. Otrzymał ofertę życia wiecznego i miejsce wśród uczniów Jezusa. Naśladuj mnie to takie same słowa, jakie Jezus skierował do apostołów. Biblia nigdy więcej nie wspomina o tym młodzieńcu. Przedłożył on swój doczesny majątek nad życie wieczne. To była niemądra decyzja. Oto smutny przykład z lekceważenia zasady odroczonej gratyfikacji. Zobacz poprzednią lekcję. Podobne wybory są skutkiem zwiedzenia. Bez względu na to, co może nam zaoferować doczesność, w ostatecznym rachunku liczy się wyłącznie wieczność. Wielu bardzo zamożnych ludzi odkryło, że bogactwo nie dało im pokoju ani szczęścia, na jakie liczyli. W wielu przypadkach najbogatsi ludzie są jednocześnie najbardziej nieszczęśliwymi, o czym świadczą ich biografie. Jednym z dokumentów najlepiej opisujących to, jak rozczarowujące może być bogactwo traktowane jako cel sam w sobie, jest Księga Koheleta. Z pewnością uświadamia nam ona, że pieniądze nie dają ani szczęścia, ani pokoju. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Ewangelia Marka 8:35-37. Co znaczy utracić swoje życie ze względu na Ewangelię? Środa, 15 lutego. Zacheusz. Zacheusz był zamożnym Żydem, który dorobił się sporego majątku jako poborca podatkowy pracujący dla znienawidzonych rzymskich okupantów. Z tego powodu, a także dlatego, że podobnie jak inni celnicy pobierał podatki większe niż należało, Zacheusz był powszechnie znienawidzony i nazywany grzesznikiem. Zacheusz mieszkał w Jerychu, mieście położonym na ważnym szlaku handlowym. Spotkanie Jezusa z Zacheuszem nie było przypadkowe. Zacheusz najwidoczniej doszedł do przekonania, że musi coś zmienić w swoim życiu. Słyszał o Jezusie i pragnął Go zobaczyć. Dotarła do niego wieść, że Jezus z uczniami zbliża się do Jerycha. Podczas ostatniej podróży z Galilei do Jerozolimy Jezus przechodził przez to miasto. Słowa Jezusa skierowane do Zacheusza świadczą, że jeszcze przed przybyciem do miasta Jezus wiedział o nim. Jak postawa Zacheusza wobec Jezusa różniła się od postawy bogatego młodzieńca? Przeczytaj Ewangelię Łukasza 19:1-10. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż, imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Zacheusz i bogaty młodzieniec mieli ze sobą coś wspólnego. Obaj byli bogaci, obaj chcieli zobaczyć Jezusa i obaj pragnęli życia wiecznego. Ale na tym podobieństwa się kończą. Zwróć uwagę, że gdy Zacheusz powiedział, że połowę swojego majątku rozdał ubogim, to Jezus przyjął ten gest jako wyraz autentycznego nawrócenia. Nie powiedział: przykro mi, Zacheuszu, ale jak w przypadku bogatego młodzieńca, wszystko albo nic. Połowa nie wystarczy. Dlaczego? Przypuszczalnie dlatego, że choć Zacheusz z pewnością cenił dobra materialne, to jednak nie były one dla niego bożkiem, jak dla bogatego młodzieńca. Nie wiemy, co Jezus mu powiedział, ale wygląda na to, że to Zacheusz pierwszy poruszył kwestię pieniędzy dla ubogich. W przypadku bogatego młodzieńca to Jezus musiał mu uświadomić, że powinien oddać wszystko, bo w przeciwnym razie bogactwo go zniszczy. Choć Zacheusz, jak każdy bogacz, musiał zachować ostrożność wobec niebezpieczeń związanych z bogactwem, to jednak wydaje się, że panował nad nim lepiej niż bogaty młodzieniec. Gdy bogaty młody przywódca odwrócił się od Jezusa, uczniowie zdziwili się, gdy ich mistrz powiedział: jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Ewangelia Marka 10:24. Wówczas powiedzieli do siebie: któż więc może być zbawiony? Ewangelia Marka 10:26. Teraz mieli dowód prawdziwości słów Chrystusa: co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga. Ewangelia Łukasza 18:27. Widzieli, jak przez łaskę Bożą bogaty człowiek może wejść do Królestwa. Czwartek, 16 lutego. Spójrz na Hioba. Jak sam Bóg opisał Hioba? Przeczytaj Księga Hioba 1:8. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Hioba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. To niesamowite, że sam Bóg nazwał Hioba nienagannym oraz prawym. Tak nienagannym i prawym jak nikt inny wówczas na ziemi. I nie jest to czyjaś subiektywna opinia, ale obiektywne stwierdzenie Boga o Hiobie. Nawet gdy Hiob doświadczał kolejnych nieszczęść, Bóg powtarzał to, co powiedział o nim wcześniej, że nie ma na ziemi drugiego takiego jak on, nienagannego i prawego, i tak dalej, ale dodał także inny element. Hiob był nadal taki sam, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Księga Hioba 2:3. Choć otrzymaliśmy istotny dowód na nienaganność i prawość Hioba, gdyż nie odwrócił się on od Boga mimo tych rzeczy, które go spotkały, i wbrew namowom żony: czy jeszcze trwasz w swojej pobożności? Złożecz Bogu i umrzyj. Księga Hioba 2, 9. Księga ta ukazuje jeszcze jedną cechę postępowania Hioba przed dramatem, który rozegrał się w jego życiu. Jak to, co zostało tu opisane, daje nam wgląd w tajemnicę charakteru Hioba. Przeczytaj Księga Hioba 29, 12-16. Bo uratowałem ubogiego, gdy wołał o pomoc, sierotę i każdego, kto nie miał opiekuna. Błogosławieństwo ginącego zstępowało na mnie, serce wdowy rozweselałem, przyodziewałem się w sprawiedliwość i ona mnie okrywała. Moja prawość była mi jakby płaszczem i zawojem. Byłem oczyma dla ślepego i nogami dla chromego. Byłem ojcem dla biednych i rozpatrywałem sprawę nieznajomego. Przypuszczalnie najbardziej pouczające w tym kontekście są słowa Hioba: rozpatrywałem sprawę nieznajomego. Księga Hioba 29, 16. Mówiąc innymi słowy, Hiob nie czekał, aż żebrak w łachmanach podejdzie do niego z wyciągniętą ręką. Aktywnie przyglądał się potrzebom ludzi i starał się zaradzić ich niedostatkom. Ellen White radzi: nie czekaj, aż ubodzy zwrócą uwagę na swe potrzeby. Działaj jak Hiob. On badał rzecz, która nie była mu znana. Wyjdź i rozejrzyj się wokół siebie. Zobacz, kto znajduje się w potrzebie, i zastanów się, w jaki sposób możesz mu najlepiej pomóc. To jest poziom gospodarowania środkami i zarządzania Bożymi dobrami wykraczający poza praktykę wielu dzieci Bożych we współczesnym świecie. Jak możemy zastosować to starożytne przesłanie w naszym współczesnym życiu? Przeczytaj Księga Izajasza 58, 6-8. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Piątek, 17 lutego. Do dalszego studium. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedno od drugich. Ewangelia Mateusza 25. 31-32. W ten sposób Chrystus opisał uczniom na Górze Oliwnej Dzień Wielkiego Sądu, którego wyroki uzależnił od spełnienia jednego warunku. Gdy narody zostaną przed Nim zgromadzone, będą istnieć tylko dwie kategorie ludzi, a ich wieczne przeznaczenie będzie uzależnione od tego, co uczynili lub czego zaniedbali uczynić dla Niego w osobach biedaków i cierpiących. Gdy otwieracie wasze drzwi przed łaknącymi i cierpiącymi dziećmi Chrystusa, witacie niewidzialnych aniołów. Zapraszacie do towarzystwa niebiańskie istoty. One wnoszą świętą atmosferę radości i pokoju. Przybywają z pochwałą na ustach, a całe niebo słyszy odpowiednie dźwięki. Każdy uczynek miłosierdzia wzbudza tam muzykę. Ojciec ze swojego tronu zalicza nieegoistycznych pracowników do swoich największych skarbów. Pytania do dyskusji. 1. Gdyż nie braknie ubogich na tej ziemi. 5. Księga Mojżeszowa 15, 11. Poza faktem, że ta przepowiednia, choć ma tysiące lat, niestety nadal się spełnia, jak powinniśmy rozumieć ją dzisiaj? Niektórzy wykorzystują te słowa, by usprawiedliwiać to, że nie pomagają ubogim. Twierdzą, że skoro Bóg powiedział, że ubodzy zawsze będą na świecie, to znaczy, że tak ma być i nie należy nic z tym robić. Na czym polega błędność tego rodzaju rozumowania? 2. W pierwszy list do Tymoteusza 6, 17-19 czytamy: bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela, ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi, gromadząc sobie skarb jako dobry fundament na przyszłość, aby dostąpić żywota prawdziwego. Zwróć uwagę, na czym polega niebezpieczeństwo, na pokładaniu ufności w bogactwie, zamiast w życiu dla Boga. Dlaczego bogaci ludzie tak łatwo nabierają się na łudę bogactwa, zapominając, że ich życie nie zależy od pieniędzy? Dlaczego musimy zachować ostrożność, by nie pokładać ufności w nikim i niczym poza żywym Bogiem?